mieli braterstwo, temat naszej drugiej dzisiejszej lekcji to potrzeba miłosierdzia. Co dotąd wiemy, myślę wszyscy zapewne o Bogu, lub inaczej to powiem, co starałem się w mych usługach, gdzie miałem przywilej ogólnie mówić do wszystkich braci w Polsce, w tych usługach konwencyjnych, mówić o Bogu. Zapamiętajmy, że jest to jedyna osoba w Wszechświecie, który miał wszystkie zalety, przymioty swego charakteru zawsze doskonałe. Nie mówimy od początku, bo w początku nie ma. Jedyna osoba, która widzi wszystkie zalety, przymioty charakteru, miała zawsze doskonałe, czyli nie rozwijał ich. Jego przymioty też opisane są w Piśmie Świętym. Tak trudno dostrzegają je niektórzy, a tak łatwo dostrzegają to, czego w ogóle tam w Piśmie Świętym nie ma zapisanego o Bogu. Dzisiaj w łączności z naszą lekcją, o której wspomniałem, że będzie jako temat służył nam potrzeba miłosierdzia, zastanowimy się nad jego litością i miłosierdziem. I następny braterstwo. Prosiłbym, abyście tą definicję miłosierdzia zapamiętali, żebym nie musiał powtarzać jej później w trakcie wykładu. Ogólnikowo powiem, że jest to trzeciorzędna łaska, a określamy ją jako współczucie i sympatia przynosząca ulgę nieszczęśliwemu. Jeszcze raz powtarzam. Współczucie i sympatia przynosząca ulgę nieszczęśliwemu. Jest również często mówione o litości w Piśmie Świętym. Litość z kolei to sympatia. Ale drodzy bracia i siostry, sama litość czy sama sympatia nie stanowi miłosierdzia. Ona jest tylko składnikiem miłosierdzia. A różnica takimi przystępnymi słowami chciałbym określić jest mniej więcej taka. Gdy my na przykład widzimy proszącego na ulicy i mamy do niego sympatię, czyli litość, to nie jest miłosierdzie. Bo miłosierdzie to jest taka sympatia, która przynosi ulgę, pomoc. Więc jeżeli tylko współczujemy mu i nic więcej poza tym, to ulgi żadnej, pomocy żadnej widzimy, czyli miłosierdzia temu proszącemu nie wyrządzamy. A teraz, drodzy bracia i siostry, dlaczego mówimy o potrzebie miłosierdzia? Dlaczego Pan Bóg w Piśmie Świętym kazał zapisać takie oto słowa? Czytam proroctwo Mikajasza, rozdział 6, a też 8. Oznajmił ci człowiecze, co jest dobrego. Czegoż Pan chce po tobie? I wyjaśnia. Tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem Ojcem. Gdyby nie wyrok Adamowy, który zaciążył nad całym rodzajem ludzkim, nad ziemią również i nad zwierzętami, nie byłoby potrzeby takiego wymogu, jak tutaj przeżywałem. Oznajmił ci, człowiecze, czego Bóg chce od ciebie. I chcę, drodzy bracia i siostry, wyjaśnić coś, że po małym okresie, gdy rodzaj ludzki zostanie doprowadzony do harmonii z Bogiem i do pojednania, i drodzy bracia i siostry, nie będzie wtedy już istniała potrzeby takiego wymogu. Dlaczego? Nie będzie więc takiego wymogu jako zalecenia odgórnego dla wyrażania swoich uczuć człowieka względem człowieka lub człowieka względem zwierzęcia, ale jako zaleta. Sympatia, z której wypływa zewnętrzne działanie miłosierdzia, zawsze będzie częścią doskonałych charakterów, gdyż miłosierdzie lub miłowanie miłosierdzia jako zalety u człowieka jest częścią obrazu Boga. A teraz, drodzy bracia i siostry, przyjrzyjmy się boskiemu miłosierdziu okazanemu właśnie upadłemu rodzajowi ludzkiemu, potępionemu w wyniku działalności sprawiedliwości Bożej. Skąd miał znać człowiek Boga? I skąd miał człowiek znać Jego zalety? Skąd miał człowiek znać myśli i plan Boży, jakie Bóg miał wobec swoich stworzeń, gdy tęsknił drogę ludzki do błogosławień Bożych? A więc czytamy w Piśmie Świętym, że był taki okres, w którym Bóg zechciał przedstawić siebie, zechciał przedstawić swoje uczucia wobec tego narodu, który pragnął boskich błogosławień. Chciał im w ogóle przedstawić się, żebyśmy wiedzieli i znali choć po części Boga, wiedzieli, czego się możemy od Niego spodziewać. Dlatego w drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 34, a wierszu 6 jest napisane, że gdy Bóg wszedł w kontakt z Mojżeszem i chciał siebie przedstawić, przybliżyć, czego się mogą po nim spodziewać, czytam wiersz 6, przechodząc Pan przed twarzą Jego wołał. Proszę, uważajcie. Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, obfity w miłosierdziu i prawdzie. Tak się Bóg przedstawił ludzkości. I widzimy, ci, którzy mieli z Bogiem do czynienia, jednym z nich był Dawid, nie może wprost zachwytu opisać tego, co chciałby opisać, to jest o boskim miłosierdziu, jakiego doznał w swoim życiu. Ale wrócimy do tego momentu. Gdy niektórzy ludzie tęsknili do społeczności z Bogiem, bo drodzy braterstwo, my nawet nie wiemy, co to jest za przykry stan, być oderwanym od społeczności z Bogiem. My, którzy jesteśmy w prawdzie i dzięki naszej wierze uznani przez Boga za sprawiedliwych i którzy mamy pokój z Bogiem, którzy widzimy, mamy te błogosławieństwa w postaci prawdy kojącej nasze serca i umysły, po prostu nie wiemy, co to jest tam bez boskiego miłosierdzia i bez boskiej protekcji i bez społeczności z Bogiem. Ale teraz, gdy niektórzy tego pragnęli, Bóg chciał im udzielić tych błogosławieństw tyle tylko, ile to jest możliwe. Tym, którzy widzieli, pragnęli tych błogosławień i weszli w przymierze z Nim. Bracia, gdy udamy się do Pisma Świętego, to w rozdziale 32, 5 Księgi Mojżeszowej, od wierszu 10 do wierszu 12, opisuje Mojżesz, jakby sumując to, co Bóg uczynił temu narodowi, który wyszedł w przymierze z nim. Czytam. Znalazł go w ziemi pustej i na puszczy wielkiej i strasznej. Obwodził go, uczył go, strzegł go jako źrenicy oka swego. Jako orzeł wybawia orlęta swoje, nad orlętami swymi latając, rozszerza skrzydła swoje, wierzy je i nosi je na skrzydłach swoich. Tak Pan sam prowadził go, a żaden obcy Bóg nie był z nim. Gdybyśmy się udali do psalmu 59, to byśmy zauważyli uczucia jednego, widzimy, z mężów Bożych, który opisuje, jakich doznał błogosławieństw wynikających z boskiej opieki i boskiego miłosierdzia. Czytam 59 psalm, 17 i 18 wiersz, który tak wyraża uczucia. A ja będę śpiewał o mocy Twojej. Zaraz z poranku wysłać będę miłosierdzie Twoje, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w dzień ucisku mego. O mocy moja, Tobie będę śpiewał, boś Ty, Boże, twierdza moja, Bóg mój miłosierny. Wspomniałem, co to jest miłosierdzie. Sympatia, współczucie przynoszące ulgę. A jak zachował się naród izraelski, musimy również wiedzieć. Ja, braterstwo, nie będę określał całych 40 lat ich wędrówki na puszczy, ale natomiast w 9 rozdziale sumuję po prostu wszystkie doznania narodu izraelskiego ze strony Boga w postaci miłosierdzia i sumuje tam również wszystkie niepowodzenia tego narodu, czyli brak wdzięczności względem tego Boga swojego, gdzie jednak odczytamy wersety od 17 do 19 tego 9 rozdziału proroctwa Nehemiasza. Czytam je. Owszem, nie chcieli słuchać ani wspomnieli na cuda moje, które czynił przy nich, ale zatwardziwszy kark swój, postanowili sobie woda, chcąc się wrócić w niewolę swoją, ku Boże swoim. Ale jak niedługo, zdanie. Lecz Ty, o Boże, miłościwy, łaskawy i miłosierny i nieskwapliwy, wszelkiego miłosierdzia nie opuściłeś ich. Nawet gdy sobie uczynili cielca ulanego, mówili, ten jest Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej i dopuścili się w bluźnier zwierskich, Ty jednak dla litości Twoich wielkich nie opuściłeś ich na puszczy. Ale słup obłokowy nie odstąpił od nich we dnie, prowadząc ich w drodze, ani słup ognisty w nocy, oświecając ich drogę, którą iść mieli. Mimo tych wszystkich swoich potknięć i upadków w kontakcie z Bogiem, gdzie widzimy łamani często przymierze, czyli obietnice zawarte z Bogiem, ja wspomniałam na początku, że Bóg się przedstawił, że jest Bogiem wielkiego miłosierdzia. I teraz wracam do mimo wszystkich ich uczynków, wiersz 31 powiada. Ale dla litości Twoich wielkich nie dałeś ich na wytracenie, aniś ich opuścił, boś Ty Bóg łaskawy i miłosierny. Czy jeszcze lepiej i więcej trzeba przedstawić postać Boga i Jego uczucia względem nieszczęśliwych stworzeń? A teraz, drodzy bracia i siostry, chciałbym odczytać to, co mówi prorok Michajasz w 7 swoim rozdziale, a wierszu 18 i 19, gdzie tak określa Boga. Któryż Bóg jest podobny Tobie, który by nieprawość odpuszczał i miał przestępstwa ostatków dziedzictwa swego, który by nie zatrzymywał na wieki gniewu swego, przeto że się kocha w miłosierdziu i mówi, nawróci się, a zmiłuje się nad nami, zatłumi nieprawości nasze i wrzuci w głębokość morską wszystkie grzechy nasze. Czy jeszcze miałbym innych słów używać na określenie Boga tego, który na samym wstępie, przedstawiając się ludziom, zwrócił do Mojżesza się i mówi, Pan, Pan, po sobie, Bóg miłosierdzia, drodzy bracia i siostry, ktoś by mógł powiedzieć, ale tu czytasz po narodzie izraelskim. Więc może jeszcze, drodzy bracia i siostry, jedne wersety Pisma Świętego, a mianowicie odczytamy sobie Psalm 103, gdzie już teraz ogólne jest boskie miłosierdzie przedstawione, nie tylko wobec narodu izraelskiego, ale jak ten cały psalm, aż do końca, szczególnie wiersz 22 uczy, boskie uczucia względem całego rodzaju ludzkiego. Czytam psalm 103, wiersze 2-4. Błogosławże, duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, który odpuszcza wszelkie nieprawości Twoje, który uzdrawia wszystkie choroby Twoje, który wybawia od śmierci żywot Twój, który Cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. Wiersz 8. Miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu i wielkiego miłosierdzia. Wiersz 11. Albowiem jako są niebiosa wyższe nad wszystką ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie Go nad tymi, którzy się Go boją. Wiersz 14. On Ci zaiste zna, cośmy za ulepienie, pamięta, żeśmy prochem. Wiersz 22. Finał boskiego planu. Błogosławcie Panu wszystkie sprawy Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Nie tylko jeden dan. Błogosławże, duszo moja, Pan. Czy więc możemy dziwić się temu, co jest napisane w psalmie 33, gdzie widzimy od wierszu 2 do wierszu 5, psalmista apeluje po prostu do ludu Bożego i mówi, wysławiajcie Pana na harpie, na lutni, na strumencie o 10 stronach, śpiewajcie Mu. Śpiewajcie Mu pioskę nową, dobrze Mu i głośno grajcie. Albowiem szczere jest Ono Pańskie i wszystkie sprawy Jego wierne. I czytam, miło jest On i sprawiedliwość. A teraz, pełna jest ziemia miłosierdzia Pańskiego. Nawiasem z wyjaśnienie braterstwa. Cel dania zakonu. Bóg wiedział, że nikt z upadłej ludzkości nie jest doskonale zdolny czynić, ażeby otrzymać żywe wieczne, widzimy, jako nagrodę za doskonałe czynienie. Ale Bóg weszedł w przymierze z narodem izraelskim, dał im, widzimy, prawa, zakon po co? Aby ich przekonać, co jest grzechem, co niegdzie mogli się przyjrzeć w tym ludzku. Aby zauważyli niedoskonałość swoją, że nie są zdolni sami o swoich siłach zasłużyć na życie wieczne, a przez to, aby przygotować ich na przyjęcie Zbawiciela. Jakiego? tego przygotowanego przez Boga. Ja nie na próżno ten pierwszy wykład poprzedziłem tym, co chcę wypowiedzieć. I w odpowiednim czasie widzi. Bóg wystawia propozycję Jezusowi odkupienia i wybawienia całego rodzaju ludzkiego, którego tak Bóg cenił i wobec którego był takim litościwym i miłosiernym. A teraz Jezus. Co o nim wiemy, braterstwo, z Pisma Świętego? Wiemy to, że była to pierwsza, naszej powinnałby jeszcze, jedyna istota stworzona bezpośrednio przez Boga. Tym, którzy może nie znają, zaznajomieni są z tą prawdą, że Jezus był stworzonym przez Boga, a nie współistnym z Bogiem. Chciałem chociażby usłużyć odczytaniem jednego z wersetów Pisma Świętego, a mianowicie w liście do Kolosensów w rozdziale pierwszym, a wierszu 15 mamy napisane. Poprzednie wersety może ktoś sobie z Pisma Świętego odczytać, a teraz ten bezpośredni, który chciałbym przedstawić, opisuje, który jest obrazem Boga niewidzialnego, proszę uważać, i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. A więc Jezus był stworzonym przez Boga, jako widzimy pierwszy, stworzony bezpośrednio przez Boga stworzony. Co o nim wiemy z Pisma Świętego, braterstwo? Znamy Jego wspaniałość, Jego doskonałość, władz umysłowych. Znamy, widzimy Jego doskonałość przymiotów Jego istoty, ponieważ został stworzony przez Boga doskonałą istotą. Ale braterstwo, proszę na to zwrócić uwagę. Dziełem Bożym jest stworzenie istoty doskonałej w swoich zdolnościach i umysłu. Lucyfer jest o nim opisane w księdze Ezechiela w 28 rozdziale też jako istota był stworzony doskonałym. Wspaniałe są opisane jego zalety istoty. A dziełem istot teraz jest wypracowanie odpowiednich charakterystyk odpowiedniego charakteru. I znamy poczynania, widzimy tego Lucyfera, który powiedział, będę równy najwyższemu. A każda istota jest stworzona, widzimy, z wolną wolą i rozwija swój charakter zgodnie z swoim upodobaniem, swoją wolą. Tak postąpił Lucyfer, doskonały. A widzimy nasz Pan jako doskonały, znamy Go, jest opisany w Piśmie Świętym, co mógł rozwinąć w przedludzkim stanie. Pan na pewno rozwinął wspaniałe zalety, które zakwalifikowały Go do czego? Do tego, co jest opisane w Księdze Objawienia w rozdziale 5, że Bóg powierzył mu realizację swojego planu. Na pewno wiemy, że miał wspaniałą miłość rozwiniętą, bo na przedstawioną ofertę wyraził zgodę kłaść swoje życie za człowieka. Na pewno miał rozwiniętą wspaniałą zaletę sprawiedliwości. Na pewno miał rozwiniętą, głęboką pokorę, bo apostoł Paweł w liście do Filipensów mówi o nim. Widzimy, był zdolny poniżyć się, przyjąć kształt niewolnika, ażeby wypełnić boski plan. Dobrze powiedzieć. Jeżeli Jezus był takim wspaniałym i takie miał zalety, to pierwsza nasza lekcja wykazywała, że przeszedł pewne cierpienia i doświadczenia. Po co nasuwa się pytanie? Jezus bowiem był przygotowanym przez Boga jeszcze do czegoś specjalnego braterstwa. Do przyszłej chwały i nieśmiertelności, gdzie miał odtąd nagrodę otrzymać w inny stan, który nigdy nie podlega śmierci, nie może być zniszczony. I jeszcze jeden powód. Miał być przygotowanym przez Boga do przyszłego dzieła przewidzianego dla Niego właśnie przez Boga. A przypominam, jaki jest boski plan i zamierzch, i jakie boskie zamierzenie. Ja powiedział Bóg do Mojżesza, Pan pełen miłosierdzia. Czytałem wiersze Pisma Świętego, które być może wydawały się niepotrzebne i po co je czytam. Tak dużo mówiły o boskim miłosierdziu, że nie będzie się na wieki walił z ludzkością. Że ma wspaniałe zamierzenie względem całego rodzaju ludzkiego. Drodzy bracia i siostry, czego więc musiał się uczyć Pan, ten doskonały w przymiotach swego charakteru jeszcze tutaj na ziemi? Właśnie miłosierdzia. Właśnie widzimy współczucie przynoszące ulgę w nieszczęściu. Teraz rozumiemy, dlaczego w liście do Żydów jest zapisane o naszym Panu, że uczył się czegoś. Wspomniałem definicję miłosierdzia. Prosiłem, żebyście, bracia, zapamiętali, ale ja jeszcze raz powtórzę. Jest to, widzimy, sympatia i współczucie przynoszące ulgę nieszczęśliwym. Nie było nieszczęśliwych istot przed upadkiem człowieka w wszechświecie. I widzimy, Jezus nie mógł tamtego uczucia rozbijać. Stąd myślę, łatwo będzie nam zrozumieć teraz to, co jest napisane o naszym Panu w liście do Żydów w rozdziale 5, a wierszu 8. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Będzie nam łatwo zrozumieć to, co jest napisane w 2 rozdziale, wierszu 17 i 18, gdzie czytam, skąd miał być we wszystkim podobny braciom, aby był miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem w tym, co się u Boga na ubłaganie za grzechy ludzkie dziedźmiało, albowiem, że sam cierpiał, będąc skuszony, może i tych, którzy są w pokusach, ratować. Jasnym staje się nam werset zapisany w 4 rozdziale, wiersz 16, gdzie czytamy: przystąpmy wtedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy czasu przygodnego. Do tego został przygotowany nasz Pan, ażeby realizować boskie zamierzenie, boskie miłosierdzie wobec całego rodzaju ludzkiego. Drodzy bracia i siostry, doskonały. Nie znał chorób, nie znał tego, co to jest ból, nie znał żadnych cierpień. Tego w Piśmie Świętym jest napisane. On niemocy nasze wziął na siebie, boleści nasze nosił, a myśmy myśleli, że on jest utrapiony przez Boga. W jakim sensie nosił boleści? Cuda, które czynił, odbywały się, widzimy, kosztem Jego mocy. Te przykłady tylko powiem, że jednego razu niewiasta wierząca, że dotknięcie się przez nią naszego Pana w sprawie jej ulgi, uleczenie, dotknęła się, była uleczona, ale nasz Pan odczuł to utratą swojej mocy i mówi, kto się nie dotknął, bo czuł, że moc Jego wychodzi. Powtarzam więc raz. On niemocy nasze wziął na siebie, Uszy usiernie, tak jak mówi list do Żydów, ile tego wyświadczył na korzyść ludzkości, nie sposób o tym wszystko powiedzieć, co Ewangelii opisują, lecz finał jego miłosierdzia na krzyżu, gdzie cierpiał za grzechy nasze, objawiając jej, mówiąc: Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czyni. Wspomniałem o Kościele, o wspaniałym udziale Kościoła. Ja nie chcę w tej chwili wyodrębniać tej klasy, by mówić o Piotrze, o Szczepanie, który tak samo kamienowanie będąc wyrażał swoje uczucia, miłosierdzia. Nie będę mówił o tym, co wspomniałem w pierwszej lekcji, o cierpieniach różnych mężów Bożych. Ogólnikowo chcę powiedzieć, lud Boży, czyli klasy wybrane, przygotowywane do czego? Do realizacji boskiego miłosierdzia wobec ludzkości, również je muszą rozwinąć, aby to miłosierdzie Boże mogło być zrealizowane. I teraz, braterstwo, posłuchajmy wymownych słów zapisanych w Księdze Przypowieści Salomonowych, gdzie w trzecim rozdziale, a wierszu trzecim są zapisane takie słowa albo taka rada. Ale wniknijmy w naszych uczuciach w treść tej rady. Miłosierdzie i prawda niech cię nie upuszczają. Uwiąż je u szyi twojej. Napisz je na tablicy serca twego. To jest napisane do klas wybranych. To jest napisane do tych, do których Pismo Święte dociera, drodzy braterstwo. Ale nie wszyscy je mogli czytać. Mam tutaj pod uwagą klasę starożytnych, godnych przede wszystkim. I wiemy, że ta klasa była na próbie wiary i posłuszeństwa, więc ktoś mógłby powiedzieć: to po co tu mówisz o miłosierdziu? Dlatego, drodzy bracia i siostry, że wobec klas wybranych miłosierdzie Boże jest również żądaniem. To może nie wiedzieliśmy lub uchodzi w naszej uwadze. I dlatego spójrzmy, jak Bóg uczył, widzimy te klasy miłosierdzia. Ponieważ wspomniałem o Józefie w pierwszej naszej lekcji, pozwólcie, widzimy, że jeszcze raz do tej osoby wrócę, żebyśmy zauważyć mogli, jak Bóg go uczył, już nie teraz poza figurę, tylko tego Józefa, literze tego miłosierdzia. Czy możemy sobie wyobrazić większą krzywdę, aniżeli tą, którą on doznał? No wyobraźmy sobie młodzieńca wrzuconego w studnie przez braci swoich, tych, którym przecież przyniósł posiłek, jedzenie, żeby mogli zaspokoić swój głód po tej pracy, jaką wykonywali. Czy możemy sobie wyobrazić ten jego stan, gdy z płaczem, bo tak pisze Pismo Święte, ze łzami zwraca się z błaganiem do tych u góry, nad tą studnią siedzących i spożywających to, co on im przyniósł, żeby go uratowali. I po wielu latach wspomniałem, nastąpił głód w narodzie izraelskim i ci bracia do niego przychodzą. Oni nie poznali go. Ale on poznał ich, czytamy w Piśmie Świętym. A teraz ja tylko dla skrócenia, żeby przedstawić to miłosierdzie, chciałbym odczytać pierwszą Mojżeszową, 45 rozdział, wiersze od 1 do wierszu 8, gdzie jest pokazany ten moment, gdzie tenże Józef wreszcie daje im się poznać. Czytam. Wtedy się Józef nie mógł dalej wstrzymać, przed wszystkimi, którzy stali przed nim i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swoich. Podniósł głos swój z płaczem, co słyszeli Egipcjanie, słyszał też dom faraonów i rzekł Józef do braci swoich: jam ci jest Józef, żywy jeszcze ojciec mój. I nie mogli mu bracia jego odpowiedzieć, bo się zrękli oblicza jego, co on teraz z nimi uczyni. Czytam: wtedy rzekł Józef do braci swoich: przystąpcie proszę do mnie. I przystąpili. Zatem rzekł: jam jest Józef, brat wasz, któregoście sprzedali do Egiptu. Jeszcze mówi: jednakże teraz nie pracujcie się, nie trwóżcie się, żeście mnie tu sprzedali, bądź ja dla zachowania żywota waszego posłał mnie Bóg przed wami. Rozumiał, że takie było boskie postanowienie, jak wspomniałem. On przedstawia Jezusa i jego uczucia wobec tych wszystkich, którzy go prześladowali, które już Jezus na krzyżu wyraził: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Odczytam jeszcze tylko wiersz 15. Pocałowawszy wszystką bracię swoją, płakał nad nimi, a potem rozmawiali z nim bracia jego. Mili braterstwo, czy miałbym wspominać o Mojżeszu, który prowadził Izraela, jakich doznał z nieba i jakie były jego uczucia? Ale o jednym wspomnę jeszcze po Dawidzie. My znamy jego upadki i znamy też jego cierpienia, on na skutek nich przechodził. I nie wiem, czy wszyscy znamy jego pragnienia, jakie on miał, ażeby Bóg jednak pokazał mu litość i miłosierdzie. Psalm 51, a wiersz 3 o tym mówi. Posłuchajmy. Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego. Według wszelkich litości Twojej zgładź mnie prawości moje. Nie będę wszystkich wersetów odczytywał przedstawiających jego uczucia. Może jednakże jeszcze psalm 25, a wiersz 6 i 7 odczytam, gdzie on woła: wspomnij na litości Twoje, Panie, na miłosierdzie Twoje, które są od wieku. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie racz pamiętać. Według miłosierdzia Twego wspomnij na mnie dla dobroci Twojej, Panie. On nie tylko pragnął tego miłosierdzia, ale rozwinął swoje uczucia i daje obietnicę Bogu, jak on teraz będzie postępował, gdy tego miłosierdzia sam ze strony Boga dozna. I drodzy bracia i siostry, on nie tylko uczynił obietnicę, ale gdy przyszedł moment, gdzie widzimy, zasiadł na tronie izraelskim, a tak nawiasowo tylko powiem, zwyczajem w dawnych czasach było, że gdy nowa dynastia zaczęła panować, to ażeby przypadkiem z ustępującej starej dynastii ktoś na powrót nie miał pretensji do zajęcia tronu królewskiego, to król z nowej dynastii następującej odszukiwał wszystkich, którzy by żyli z tej dynastii, która zmienęła, po to, ażeby ich zgładzić, odebrać im życie i aby nikt jemu jego potomstwu nie mógł zaszkodzić. Gdy to czytamy w drugiej księdze Samuelowej, w rozdziale 9, że widzimy, i gdy Dawid wszedł na tron, to i on również dał takie polecenie, ażeby odszukać, jeżeli tylko ktokolwiek żyje, kogoś z tego rodu Saulowego. Czytam Wtedy rzekł Dawid, jest czy jeszcze ktoś, co by pozostał z domu Saulowego? Niektórzy myśleli, że może tak jak inny król, żeby go zniszczyć. Ale nie Dawid, który na odrzucie miłosierdzia, powiada, aby mógł nad nim dokonać miłosierdzia swego. I gdy znaleziono, widzimy wiersz szósty, jest tym zapisem, przecież czytamy wiersz, rozdział dziewiąty, wiersz szósty, następujące słowa. Gdy przyszedł Mefiboset, syn Jonatana, syna Saulowego do Dawida, myśląc, że go spotka śmierć, pada na swoje oblicze przed Dawidem. Ale czytamy, rzekł Dawid, Mefibosecie, czyli odpowiedział potem sługa twój, rzekł do niego Dawid, nie bój się, bo zapewne uczynię z tobą miłosierdzie dla Jonatana, ojca twego, i przywrócę wszelką rolę Saulową, dziada twego, a ty będziesz jadał chleb u stołu mego zawsze. Tak on się zachował, ten starożytny godny, bez zapisów, które my znamy. On ich nie znał. Ale widzimy wyszkolony przez Boga, który doznał różne cierpienia i wiedział, czym można również zaszkodzić drugiemu, a czym można mu przynieść ulgę. Drodzy bracia i siostry, dlaczego pominąłem kusa innych, którzy cierpieli w Kościele, a tylko powiedziałem po obrazach ogólnych? Dlaczego tylko wspomniałem więc o starożytnych godnych, a pominąłem klasę Kościoła? Dlaczego, bracia i siostry, bo mam już powody, które ma teraz posłuchanie. Bo drodzy bracia i siostry, oni będą i my widzialnymi przedstawicielami naszego Pana i Jego Królestwa na ziemi, bo Pan będzie w niebie z Kościołem widzialny. Oni i my będziemy stykali się bezpośrednio z ludzkością powstałą z grobu. Z jaką ludzkością? Z tymi fizycznie cierpiącymi i z tymi umysłowo niedoskonałymi, niedołężnymi, z tymi pełnych moralnych słabości, z tymi pełnych wojowniczości, z tymi pełnych nałogów, którzy tak żyją również, jak żyli ludzie w czasie upadku za dni Lota. Z tymi będziemy się spotykali, którzy również są religijnie źle ustawieni przez swoich wodzów, a to jest najgorsze ze wszystkich nieszczęść, bo nie bez nieszczęście wobec Boga. Z tymi, którzy fanatyzmy dzisiaj jeszcze zabijają się nawzajem w Irlandii i gdzie indziej, i w innych państwach inne różne religie. Z tymi widzimy, którzy są ateistami, nie wierzą w Boga. Z tymi, którzy wierzą, że człowiek rozwinął się ewolucyjnie. Z tymi, którzy różne kulty uprawiają. Z tymi, bracia, którzy również palili drugich na stosie. Spotykamy się z nimi. Jedni widzimy, którzy przeżyją i wejdą w ten okres pośredniczący z nas niektórzy, inni po swoim budzeniu. Z tymi ludźmi będziemy się spotykać. Z tymi, o których Bóg ma swój odpowiedni plan. I powiedział, że na wieki nie będzie wadził się z rodzajem ludzkim. Z tymi widzimy, którzy tylko będą chcieli się uczyć i otrzymać żywot wieczny. A myślę, braterstwo, że nasze uczucia, nie chciałbym nikogo dotknąć, nie odbiegają wiele od uczuć, jakie przecież mieli apostołowie za życia naszego Pana. A w Ewangelii Łukasza, w 9 rozdziale, od wierszu 52 do wierszu 56, są ich uczucia opisane. Czytam pewne wydarzenie tam zawarte, gdzie 52 wiersz mówi tak. Posłał wtedy posłów przed sobą, którzy idąc weszli do miasta samarytańskiego, aby mu garantowali gospodę. Lecz oni go nie przyjęli, przeto, że oblicze jego było obrócone do Jerozolimy. A widząc to uczniowie jego, Jakub i Jan rzekli: Panie, chcesz, żebyś rzeczony, aby ogień stąpił z nieba i spalił je, jako i Mojżesz, jako i Eliasz uczynił? Takie były uczucia apostołów na początku. A patrzmy, co Pan powiedział w następny wierzec, czytanie. Jezus, obróciwszy, zgromił je i rzekł: Nie wiecie wy, jakoście z ducha. Ale bowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale zachować je. Myślę, że widzimy, nie mamy się czym pochwalić i niekiedy zdarzają się w nas uczucia takie, jakie są zapisane w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, gdzie na pytanie jednego z apostołów: tak, więc dokąd mam przebaczać temu, który mi krzywdę uczynił? Nie temu, który widzę, że ktoś krzywdę uczynił, tylko temu, który mi tą krzywdę uczynił. 7 razy aż. No. A Pan odpowiedział, jak długo. I dał pewne podobieństwo, coś uczące, że przyrównał nas wszystkich jako wielkich dłużników wobec Boga. I pokazał, widzimy, stanowiska niekiedy nasze, jak my postępujemy jako tacy wielcy dłużnicy wobec Boga, którym Bóg nam coś uczynił dobrego ze swoim bliźnimi. Że widzimy najmniejszej przykrości z tych stron nie jesteśmy zdolni im przebaczyć i byśmy ich udusili, byle otrzymać od nich to, co w naszym pojęciu powinniśmy otrzymać, jakieś zadośćuczynienie. I Pan, pokazane też w tej przypowieści, opisuje, jak potraktuje Bóg taki, który w podobny sposób postępuje, ale to za chwileczkę. Chciałbym, mój drogi, nasze siostry, powiedzieć stąd, że przecież w modlitwie, której nas Pan uczył modlić się, którą co dzień wspominamy. I dlatego o niej specjalnie chcę powiedzieć. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6 takie są słowa modlitwy, którą zanosimy, może czasami bezwiednie, nie zdające sprawy z tego, co mówimy w tej modlitwie, ale tam jest napisane: odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. A dlaczego taki obowiązek jest, że mamy to miłosierdzie stosować, by odpuścić naszym winowajcom? Dlaczego to jest takie ważne? Bo w wierszu 14 i 15 Pan powiada: bo jeśli odpuścicie ludziom upadki, odpuści i wam Ojciec Wasz Niebieski. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec Wasz nie odpuści wam upadków waszych. Ale w tej przypowieści, do której wracam, zawartej w Ewangelii Mateusza, jest napisane, żeby to odpuścić w serc. Uważaj, w serc jest różnica tutaj określona między naszą mową, a między naszymi uczuciami, bo nieraz słyszymy: odpuszczamy z ust wypowiedziane słowa i rzekomo odpuścili. Ale w jakimś czasie znowu odpuszczamy, to jest na czasie. Po co, jak już odpuścili? A po jakimś czasie Po tych słowach odpuszczamy, no ale to jeszcze trzeba zlustrować albo prześwietlić kogoś. U, drodzy bracia i siostry, gdzie jesteśmy jako chrześcijanie? Teraz chcę wrócić do ważności słów naszego Pana, zapisanych w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, które już tylko, ale opisuje tak już bez czytania, że widzimy, ten, który tak postępuje, Bóg również nie odpuści upadku. I teraz to, co chcę powiedzieć, nie jest zastraszeniem, bracia i siostry, ale tylko stwierdzeniem, że posiadający cechy tego złego sługi, który sam doznał przebaczenia i odpuszczenia swego długu przez swego Pana, a drugiemu nie potrafił odpuścić, cechy posiadające właśnie posiadane przez ludzi tego usposobienia, które tam jest wykazane w tym złym słudze, pokazują, że tacy nie nadają się do realizacji boskich zamierzeń na wiek tysiąclecia. Dlatego, bracia i siostry, czytamy w Księdze Objawienia i znamy, że Bóg wybrał chrześcijaństwo nominalne z ust swoich, nie uznaje ich jako tych, którzy by mogli być królewskim kapłaństwem i narzędziami w okresie tysiąclecia. Jakże może Bóg uznać takich ludzi za swoich sług do realizacji Jego planu? Bóg, o którym czytaliśmy, ja Pan, pełen miłosierdzia i litości. Bóg, który dał swego Syna, tak umiłował świat, że Syna swego dał za ten rodzaj ludzki, ażeby każdy, ktokolwiek będzie miał sposobność i uwierzy, będzie mógł otrzymać żywot wieczny. Jak może Bóg uznać takich sług, którzy widzimy, palili drugich na stosie, mordowali bez żadnego uczucia za swoich sług? Po co? A przecież w grobie nie ma żadnej przemiany, czy więc dziwimy się, że taki Bóg według Księgi Objawienia usunął i nie uznaje ich jako nadających się, widzimy, do postępowania zgodnie z boskim planem. Jeszcze jedna sprawa. Są sprawy, których czynienia, albo inaczej powiem, do których czynienia Bóg nas zaprasza. Na przykład do poświęcenia Bóg zaprasza nas tylko przez to postanowienie. Proszę was, bracia, przez litość Boże. A więc widzimy, do tego Bóg nas zaprasza. Ale teraz, gdy poświęciliśmy się, chcę to zauważyć, to coś, żeśmy w swoim umyśle postanowili. Oddaliśmy się przecież Bogu, prawda, w poświęceniu. Po co? Aby On coś z nami czynił. Jego sprawa, co z nami, jakie losy nam zgaduje. Ale również po to, ażebyśmy czynili Jego wolę, tak jak Pan powiedział, oto idę czynić wolę Twoją, o Boże mój. A teraz wracam do wersetu, który jest podstawą naszych rozważań. Michajasz w 6 rozdziale, a 8 wierszu mówi: oznajmij Ty, człowiecze, co jest drogiego i czegoż Pan chce po Tobie. Teraz jak mu oddałeś się, że będziesz czynił Jego wolę, to Pan pokazuje, co jest Jego wolą i co chce On od Ciebie. Ażebyś czynił wierzącą, ażebyś pokornie chodził z Bogiem i miłował miłosierdzie. Dla ludu Bożego więc to jest obowiązek przygotowujący nas do prowadzenia dzieła boskiego miłosierdzia dla całego rodzaju ludzkiego podczas tysiąclecia. Nie będzie już. Po tysiącleciu, gdy rodzaj ludzki zostanie doprowadzony do harmonii z Bogiem, potrzeby wymogu takiego miłosierdzia, choć jak wspomniałem, jako zaleta, sympatia, zawsze pozostanie w nim w sercach i umysłach doskonałych istot, stworzonych na podobieństwo Boga. A więc chciałbym upływać braterstwo, przyjmijmy te napomnienia. Praktykujmy w swoim życiu głos Bogu. Oddajmy każdemu, co się należy, co my sprawiedliwie. Ale wobec innych bądźmy miłosiernymi, uczmy się tego, abyśmy mogli nadawać się do zajęcia stanowisk przyszłości. Bo zapewniam, jak postawy Pisma Świętego Ewangelii Mateusza, tej przypowieści, o której tylko wspomniałem, czytając ich, że jeżeli tego nie rozwiniemy, to nie będziemy przydatnymi sługami do rozwoju polskiego planu przyszłości. Tyle, jak odczytałem, chciałbym jeszcze raz tylko powiedzieć, niech prawda i miłosierdzie Ciebie nie opuszczają, uwiąż je na kaplicy blisko serca. Starajmy się więc rozwijać to miłosierdzie, abyśmy mogli być przez Boga użyci dla błogosławienia całego rodzaju ludzkiego, do wprowadzenia w czyn boskiego planu. Planu, powtarzam, gdzie Bóg umiłował tak świat, że Syna swego dał za ten rodzaj ludzki, aby wszyscy, cokolwiek tego zechcą, mogli żywot wieczny otrzymać. Bóg, miłujmy i czyjmy miłosierdzie, bo ponieważ widzimy, On powiedział. Jan Pan, Bóg miłosierdzia i litości, to On chce wprowadzić w swoje życie. Odczytałem fragment psalmu 103, że doprowadził, że w słusznym czasie widzimy wszyscy, którzy będą pragnęli na wszystkich ziemi, będą wychwalali Boga i chwalali Jego wielkie miłosierdzie. Obyśmy z uwagi na brak tych uczuć, które wymieniłem, nie byli przypadkowo potraktowani przez Boga, tak jak całe nominalne chrześcijaństwo, za ten stan, który w ich sercu i umyśle jest, który widzimy na świecie. Nie chcę tu powtarzać, aby komukolwiek krzywdę zrobić i kogokolwiek zdradzić, lecz jak dalekim od tego, co Bóg sobie życzy. A jakim ich los jest, to sami o to proszę. Gdzie Bóg powiedział, jeżeli wy nie odpuścicie bliźnim swoim, to i Bóg wam nie odpuści i ponieważ nie odpuścili, odrzućmy ich, abyśmy my nie byli nigdy odrzuceni za brak tych wspaniałych darów, a rozwoju ich. Życzę braciom i siostrom z serca i nagrody przyszłości, tejże również sam pragnę.